Witam Państwa, kłania się Wysław Pilch. Mili Państwo, teraz druga część, zaprezentuję Państwu drugą część eseju pana profesora Gablikowskiego. Opublikowany ten esej został już w 2012 roku, dawno temu, w Polityce, w tak zwanym pomocniku historycznym pod tytułem Historia Chińczyków. To było dawno, ale nic się w tej materii nie zmieniło, więc można spokojnie kontentować się tym tekstem. Proszę nie zapomnieć, pan profesor Krzysztof Gablikowski jest największym, najbardziej cenionym polskim sinologiem, kulturoznawcą. Cały tytuł tego artykułu to HRL, dwukropek, Deng i reformy. Druga część, zaczynam od podtytułu Idea odrodzenia Chin. Cytuję. Zrozumiawszy, że komunizm w wersji radykału został społecznie skompromitowany, Deng wrócił do haseł socjalistycznych, a nade wszystko do idei Sun Yat-sena odnowienia Chin. Podstawowym jej elementem było odzyskanie wszystkich ziem chińskich oderwanych przez kolonizatorów, jak Hongkong, Macau oraz Tajwan, i ponowne zjednoczenie całych Chin. Miało to się wiązać z ich rozwojem, unowocześnieniem i przywróceniem im ich dawnej potęgi. Fascynować się musiał tymi koncepcjami jako nastolatek wraz z patriotyczną młodzieżą, do której należał. Tym bardziej, że Sun Yat-sen rysował konkretne plany budowy. Plany budowy nowoczesnych portów, sieci kolejowej, nowoczesnych dróg ekspresowych, rozwoju przemysłu, a nawet budowy gigantycznej tamy na Yangtze, aby zapewnić przemysłowi elektryczność i uchronić kraj przed katastrofalnymi powodziami. Mao w gruncie rzeczy też tego pragnął, ale komunistyczne recepty i ideologiczne mrzonki zaprowadziły go na manowce. Deng zrozumiał, że trzeba zasadniczo zmienić sposoby działania i przyjąć choćby tymczasowo kapitalistyczne mechanizmy rozwoju gospodarczego. Program narodowy stał się leitmotywem jego działań, tym bardziej, kiedy zobaczył, jeżdżąc po świecie, jak zacofane i biedne pozostały Chiny. Wzorcem dla Denga stał się Singapur, łączący konfucjańskie tradycje z nowoczesnością i fantastycznym rozwojem, zbudowany przecież przez Chińczyków. Czerpał także z doświadczeń Tajwanu i Korei Południowej, które rozwinęły się w ramach specyficznego autorytarnego kapitalizmu przy bardzo dużej roli państwa, podobnie jak Japonia, która za fasadą zachodniej demokracji również zachowała swoisty konfucjański autorytaryzm opiekuńczy. Tak, proszę Państwa, przepraszam, pozwolę sobie przerwać na chwilę. Chciałbym zwrócić uwagę na tą Japonię, na Koreę Południową, na Tajwan, bo się mówi o tym, że to takie strasznie demokratyczne kraje. To jest po prostu totalna bzdura. I tutaj pan profesor, który jest kulturoznawcą, powtarzam jeszcze raz, sprawę stawiam jasno. Wracam do tekstu. Tak więc Deng Xiaoping stał się ojcem założycielem nowoczesnych Chin. Kolejny podtytuł. Koszty modernizacji. Pospieszna modernizacja kraju miała rozliczne negatywne skutki, jak niebywałe zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Konsekwencją dominacji gospodarki rynkowej stały się gwałtowne, narastające różnice między regionami, rozwarstwienie społeczne i różnice majątkowe, współcześnie większe niż w USA. I zjawisko dzikiego kapitalizmu, z jakim Europa pożegnała się w końcu XIX wieku. Nomenklaturowa prywatyzacja majątku narodowego, gwałtowny wzrost przestępczości kryminalnej i korupcja, utrata poczucia bezpieczeństwa we wszystkich wymiarach, trudne dla wielu, ogromne przyspieszenie tempa życia i konieczność stałej pogoni za pieniądzem, rozpad więzi rodzinnych i upadek morale, dominujące poczucie osamotnienia i zagubienia w nazbyt szybko zmieniającym się świecie, to inne z często pojawiających się skarg. Polityka jednego dziecka w rodzinie, dla zahamowania ogromnego przyrostu naturalnego, popieranego w epoce koszarowego komunizmu, jest generalnie akceptowana społecznie, ale budzi gorący sprzeciw, gdy dotyczy własnej rodziny. Wreszcie postępujące przemiany polityczne, hamowane i ograniczane, także bywają frustrujące dla wielu osób aktywnych społecznie i sporej części elit. Mimo tych problemów, wedle badań amerykańskiego Pew Research Center z 2007 i 2010 roku, w Chinach ponad 80% ludzi jest zadowolonych z polityki władz i ze stanu państwa. Wierzy też, że ich dzieci będą miały o wiele lepsze życie. Czyni to z Chin drugie najbardziej zadowolone ze stanu swojego kraju społeczeństwo na świecie, po Malezji. Kolejny podtytuł. Przemiany polityczne. Niesłuszne jest dziś powszechne w Europie przekonanie, że w Chinach nie doszło do żadnych przemian politycznych. W PRL to na systemie komun ludowych na wsi i przedsiębiorstw państwowych w miastach opierał się faktycznie komunizm koszarowy. Z jego władzą polityczną, nad całym życiem ludzi i system ten się rozpadł. Wiele z przeprowadzonych reform wprost burzyło maoistowski system polityczno-ideologiczny, albo też radykalnie zmieniało jego instytucjonalny charakter. Pośród kluczowych politycznych tez Denga warto przypomnieć jeszcze trzy. Po pierwsze, koniec wspólnego jedzenia z jednego dużego kotła. Odtąd każdy musi sam zadbać o swoją miseczkę ryżu. Po drugie, bogaćcie się, kto tylko umie i może, czyli koniec z egalitaryzmem i kultem biedy. Aby kraj się wzbogacił, naprzód muszą wzbogacić się niektórzy. Koniec z kultem proletariatu i hasłami walki klasowej. Po trzecie, reformy trzeba przeprowadzać tak, jak się przechodzi na drugi brzeg rzeki, macając stopą kolejne kamienie. Czyli znamy cel, ale drogi do niego musimy szukać sami. Metafora ta także implikuje, że reformy to wyprawa na drugi brzeg rzeki do innej rzeczywistości. Przepraszam, ale tutaj nie mogę się cofnąć, nie mogę się nie odnieść do tego, do tych przemian politycznych, o których pan profesor mówi, pisze, iż niesłuszne jest dziś w Europie przekonanie, że w Chinach nie doszło na przestrzeni tych ostatnich kilkudziesięciu lat do żadnych przemian politycznych. To trzeba być ślepym, żeby tego nie widzieć. Ale wiecie państwo, to jest bez znaczenia, czy ktoś jest ślepy, czy nie. Chodzi o to, czy ten ktoś chce coś widzieć, czy nie. Jeśli się nie chce widzieć zmian, to się ich nie zauważy, nawet jeśli ma się bardzo zdrowe młode oczy. Przechodzę do cytowania kolejnego dzisiaj akapitu pod tytułu Praktyczna demaoizacja i rehabilitacja. Oczywiście trudno nie pamiętać również o tak zwanych czterech podstawowych zasadach Denga ogłoszonych na początku transformacji w marcu 1979 roku, a później wielokrotnie powtarzanych, sprzecznych poniekąd z powyższymi koncepcjami. Wśród nich było podtrzymanie socjalizmu, dyktatury proletariatu, kierownictwa KPH, jak też marksizmu, leninizmu oraz myśli Mao. Wpisano je nawet do statutu KPH i konstytucji. W praktyce znacznie żywotniejsze i cieszące się wiele większą popularnością były jednak odwołania do demokracji, a dzieła marksizmu i Mao Tse-tunga, choć obecnie nadal w księgarniach istnieją, obrastają tam pokładami kurzu, znikły też praktycznie z realnego dyskursu politycznego. Nawet oficjalną ocenę Mao z marca 1981 roku, zgodnie z którą miał on 70% zasług, a tylko 30% błędów, można interpretować dwojako. Jako jego obronę przed niezbyt przed nazwy radykalną krytyką, ale zarazem jako zdetronizowanie go z pozycji wielkiego sternika, krynicy wszelkiej mądrości, a sprowadzenie do roli zwykłego, choć wybitnego polityka, którego błędy i sukcesy można krytycznie analizować. To Deng zdecydował się w praktyce o postawieniu tzw. bandy czworga oraz ich współpracowników przed sądem z transmisją radiową i telewizyjną procesu maoistowskich radykałów, którzy przez 10 lat w dużej mierze określali politykę chińską. Jak się okazało, poza małżeństwem Ceausescu, rozstrzelanym po parodii procesu, byli to jedyni przywódcy komunistyczni postawieni przed sądem i skazani za swoje zbrodnie, w tym na karę śmierci, zamienione następnie dożywocie. Takich komunistycznych zbrodniarzy jak Ken Sheng, wieloletni szef tajnych służb, usunięto z alei zasłużonych na cmentarzu. Zarazem przez lata rehabilitowano miliony prześladowanych, zamęczonych, poczynając od obszarników skrzywdzonych w okresie reformy rolnej i tzw. prawicowców gnębionych w latach 50. Rehabilitacje dotyczyły zatem nie tylko weteranów komunistycznych prześladowań podczas rewolucji kulturalnej. Mao pozostał w swoim mauzoleum, ale dziś obok niego upamiętnia się tam także innych przywódców HRL, mniej lub bardziej dręczonych, prześladowanych przez niego, włącznie z Dengiem oraz premierem Liu Shaoqi 1898-1969, zamęczonym na śmierć podczas rewolucji kulturalnej. Zewsząd pousuwano niezliczone pomniki i figury Mao oraz cytaty z niego na wielkich, nawet murowanych tablicach. Oczywiście wśród reformatorskich elit byli działacze i aktywiści różnych orientacji. Byli tacy, którzy świadomie chcieli zbudować demokratyczne struktury i instytucjonalne podstawy, a z drugiej strony rozmaici mniej lub bardziej umiarkowani konserwatyści, broniący resztek dawnego systemu i hamujący przemiany. Układy polityczne były zatem złożone i podlegały różnym fluktuacjom, a naciski społeczne odgrywają wciąż rolę kluczową. Tak, proszę Państwa, to byłoby na tyle dzisiaj. Chciałem zasugerować tym, którzy dotrwali do końca, aby spróbowali ponownie to przeczytać, przesłuchać. Bo tutaj pan profesor mówił o rzeczach naprawdę bardzo, bardzo istotnych i czasami trzeba dwukrotnie, trzykrotnie przeczytać czy odsłuchać tego samego fragmentu, żeby jakby myśl taka zapadła w człowieka już na zawsze. Dziękuję Państwu, zapraszam na trzecią kolejną część za jakiś czas. Dziękuję, do usłyszenia.